Słyszeliśmy, że skończył się English Camp. Właściwie jeszcze po nabożeństwie będą ostatnie chwile, kiedy będziecie dzielić czas i z grupą amerykańską wyjedziecie dalej. I to nabożeństwo jest jakby takim oficjalnym zakończeniem tego English Campu i jestem przekonany, że dla wielu z was uczestniczących w tym English Campie, jeżeli jesteście tutaj, to był bardzo szczególny czas. Nie tylko z tego powodu, że uczyliście się American English, ale że mieliście okazję, żeby spotkać osobiście Pana Jezusa. I jak każdy czas, który się kończy, dobrą rzeczą jest takie słowo na rozesłanie. To jest dla tych z was, którzy wyjeżdżacie. Dla tych z was, którzy wracacie do swoich domów, ale myślę dla każdego z nas. W kontekście naszej Malinki, czy tak samo tych z was, którzy jesteście na łączach internetowych, czy w Radio CCM, to nie będzie słowo na rozesłanie, ale to będzie słowo na jutro, na tydzień, na te wszystkie dni, które ufamy, że Bóg pozwoli nam przeżyć. Słowo, które chciałbym przeczytać z Ewangelii Mateusza z 5 rozdziału. Jeżeli macie Biblię, proszę, byście je otworzyli. To jest strona 1031. Słowo, które nawiązuje do tematu, jaki nam dzisiaj przyświeca, który nas prowadzi, a mówimy o światłości. I Pan Jezus w kazaniu na górze, to jest 5 rozdział, od 14 do 16 wiersza, do każdego z nas kieruje następujące słowa. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy, nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku. I świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Jeżeli popatrzylibyśmy, kochani, na to stwierdzenie Pana Jezusa, na te wypowiedzi, czy na konkretne zdanie, które zaczyna tę dłuższą frazę, to myślę, że każdy z was jest świadom, że mamy do czynienia z jednymi z najbardziej znanych słów. I prawdopodobnie nie jeden z nas słyszał już wielokrotnie. I być może słuchając po raz kolejny tego tekstu, jakie czytałem, możecie machnąć ręką i powiedzieć, czy coś nowego jeszcze na ten temat można powiedzieć. Ale życie ma to do siebie i pokazuje, że nie zawsze to, co słyszymy, nie zawsze we właściwy sposób rozumiemy, a nawet jeżeli rozumiemy, wcale nie znaczy, że stosujemy. Bo to są trzy zupełnie różne rzeczy. To, co słyszymy, ma sprawiać rozumienie. Jeżeli rozumiemy, ma sprawiać wykonanie. Ale bardzo często my jako ludzie zatrzymujemy się na etapie słuchania. Albo rozumiemy na swój sposób, a z wykonaniem nieraz mamy kłopot. Mamy być światłością. Jeżeli mamy być światłością, to musimy zrozumieć, co Jezus mógł mieć na myśli, wypowiadając te słowa, wy jesteście światłością świata. Pierwszym porównaniem, który występuje w tym krótkim tekście, to są słowa Pana Jezusa, wy jesteście solą ziemi. O tym będę mówił za tydzień. Ale my mamy skupić się na światłości. Ja praktycznie miałem przygotowane kazanie na temat wy jesteście solą ziemi, bo zupełnie wyleciało mi z głowy, że mamy mówić o światłości. I kiedy wczoraj rozmawialiśmy z Filipem na temat jeszcze tego dzisiejszego dnia, mówię Filipowi, słuchaj, tu masz treść kazania, bo słyszałem, że tłumaczysz, będę mówił o tym. Filip mówi, no fajnie, ale my mówimy o światłości. My, no to Filip, mamy problem. No to może by pastor coś tam powiedział o światłości przy okazji mówienia o soli. Więc później napisałem do Filipa, dobra, Filip pisze drugie kazanie, a o soli będę mówił za tydzień. Więc jeżeli mamy dzisiaj mówić o światłości, mamy skupić się na światłości, to będzie dobrą rzeczą zdecydować się tylko i wyłącznie rozeznać znaczenie tego słowa i oddzielić to określenie od soli. Tak jak powiedziałem, to będzie za tydzień. Nie możemy słów Pana Jezusa, wy jesteście światłością świata, odróżniać albo odciąć od innego powiedzenia, ja jestem światłością świata. Tych dwóch stwierdzeń nie można rozpatrywać oddzielnie. Istnieją w ścisłym połączeniu ze sobą i nie ma innej możliwości. Nie możemy być światłością, jeżeli dla nas Jezus nie jest światłością. Możemy odbijać jakiś blask, ale nie będziemy światłością, którą Pan Jezus miał na myśli. Stąd też musimy patrzeć na to w sposób bardzo zrównoważony. Jeżeli Pan Jezus mówi, wy jesteście światłością świata, cały czas z tyłu głowy mamy kolejne stwierdzenie, ja jestem światłością świata. Pan Jezus powiedział, ja jestem światłością świata i dodał, kto idzie za mną, nie będzie chodził, w innym tłumaczeniu nie będzie błądził w ciemności. Nieraz nam się zdarza chodzenie w ciemności, ale chodzenie i błądzenie to są zupełnie różne rzeczy. Jeżeli znamy pewną drogę, to nawet w ciemności idziemy jak w dym, bo znamy. Natomiast błądzimy wtedy, kiedy nie mamy rozeznania, kiedy nie wiemy, jak postawić swoje nogi, jakie kroki czynić. Stąd też myślę, to inne tłumaczenie oddaje to w bardziej konkretny sposób. Kto idzie za mną, nie będzie błądził w ciemności, ale będzie miał światłość życia. Czym jest światło albo światłość? Światłość jest tym, co jest widoczne dla innych, co widać na zewnątrz, na co ludzie patrzą. I o tym mówią kolejne wersety z tego krótkiego fragmentu. Nie może ukryć się miasto położone na górze, to jest wiersz 14-15. Nie zapalają też świecy, nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. W naszym tłumaczeniu mamy słowo świeca. Tak samo jest w starym przekładzie Biblii Gdańskiej. Natomiast w greckim oryginale występuje słowo lampa. Zarówno lampa, ale nie taka, która nam się od razu kojarzy, ale lampa, gdy chodzi o oliwną lampę. Lampa czy świeca na Bliskim Wschodzie w czasach Pana Jezusa były artykułami, przedmiotami pierwszej potrzeby. Dlaczego? Dlatego, że tamte domy były pomieszczeniami bardzo mrocznymi. Posiadały tylko jedno małe okienko, które najwyżej miało gdzieś pół metra średnicy. W związku z tym każdy dom zaopatrzony był w lampki oliwne. Jak one wyglądały? Myślę, że wielu z nas ma konkretne pojęcie. Każdy z nas, przynajmniej kobieta wie, mężczyźnie trzeba tłumaczyć, co to jest sosierka, że to nie służy do oliwienia pewnych trybów, ale sosierka, czyli jak sama nazwa wskazuje, sos. Mamy sosierki. I mniej więcej lampa wyglądała jak sosierka. Nie mam tutaj żadnego okazu, żeby to przedstawić. Niezbyt duże, podłużne naczynie, wypełnione olejem albo przykryte, dziurka w wieczku i knot, który był osadzony w tym oleju. I kiedy ten knot nasiąkał olejem, zapalało się go i on dawał światło. Oczywiście zapalanie takiego knota wcale do czynności łatwych nie należało, bo nie znano wtedy zapałek. Kiedy domownicy opuszczali dom, wówczas dla bezpieczeństwa taką lampkę stawiali pod korcem. Nie dziwmy się, że Pan Jezus do tego się odwołuje, mówiąc, że lampa nie ma być stawiana pod korcem, ale dla względów bezpieczeństwa, jeżeli nikogo w domu nie było. I tam mogła się palić spokojnie, bez ryzyka wywołania pożaru. Jednakże podstawowym zadaniem lampy nie było ślęczenie pod korcem, tylko dawanie światła. Jeżeli jestem wierzącym człowiekiem i wydaje mi się, że moim podstawowym zadaniem jest bycie pod korcem w bezpiecznym miejscu, ukrytym, o którym wiedzą domownicy i na tym się kończy, to jest wielkie nieporozumienie. Jeżeli jestem wierzącą osobą, to mam dawać światło, mam być widocznym. Mam rozświetlać wnętrze, a więc pomieszczenie, w którym się znajduję. I to właściwie zaleca Pan Jezus osobom wierzącym. Rozświetlaj miejsce, w którym Bóg cię postawił. Chrześcijanin, wierząca osoba, to jest ktoś, kto musi być widoczny. Nie kto musi być słyszalny, bo bardzo często ludzie są słyszalni, ludzie są głośni. O pewnych nacjach mówi się, że one swoją obecność podkreślają głośnością. Jeżeli jesteśmy na plaży, słyszymy jakiś język, właściwie słyszymy ludzi, a nie jesteśmy w stanie rozróżnić tego języka, mniej więcej w 90% wiemy, jaka to jest nacja, bo ci ludzie podkreślają swoją obecność głośnością. Natomiast Jezus mówi, nie chodzi o to, że będziecie wszędzie wrzeszczeć, ale swoją postawą macie podkreślać swoją obecność. Ludzie mają was widzieć. Ktoś powiedział tak: nie można być uczniem Chrystusa w konspiracji, bo albo konspiracja unicestwi uczniostwo, albo uczniostwo unicestwi konspiracji. Nie możesz być uczniem w konspiracji, bo albo konspiracja unicestwi twoje uczniostwo, albo uczniostwo unicestwi konspirację. Jak w autentycznej, podobno, historii o chłopaku, który został powołany do wojska, być może słyszeliście, wydaje mi się, że kiedyś to mówiłem, ale jest taka ta historia taką dobrą ilustracją do tematu. Chłopak wierzący jest w wojsku, po jakimś czasie chłopakom, nastolatkom by trzeba było tłumaczyć, co to znaczy powołanie do wojska. Wiecie, to była chwalebna służba na rzecz ojczyzny. I kiedy kończyłeś 18 lat, dostawałeś bilet do wojska. Kiedy byłem przy poborze, nie dostałem się na prawo i administrację, na studia, więc poszedłem do poboru. I miałem tam człowieka, który dostał bilet, ale pytał, czy kapitan siedzący w komisji mówi, no to pojedzie pan do jednostki. A on mówi, a czy byłaby możliwość do Bielska? To było w Cieszynie na WKO. Kapitan powiedział, dobrze, i pisze mu bilet, Bielsk Podlaski. Bielsko 30 kilometrów stąd, dla Amerykanów Bielsk Podlaski na północy 600 kilometrów ponad stąd. A więc kiedyś chłopak dostał powołanie do wojska, przyjechał na przepustkę i tam go wypytują, jak to jest w tym wojsku. A on narzeka na warunki, na kolegów, na przełożonych i wtedy pada pytanie, a czy ktoś wie, że jesteś chrześcijaninem? A ten chłopak mówi, no dzięki Bogu nikt. To, że jestem chrześcijaninem, to ma być widoczne. To ma być odczuwalne. To, że jestem przemienionym człowiekiem, to musi być czytelne dla tych wszystkich, z którymi się stykam. Ta różnica ma się uwidaczniać nie tylko, kiedy jesteśmy na nabożeństwie w niedzielę, nie tylko, kiedy jesteśmy na tygodniu ewangelizacyjnym, albo nie tylko wtedy, kiedy jesteśmy na English Campie w Wiśle Malince, gdzie wszyscy staramy się sprawiać wrażenie, ale ta różnica ma być widoczna w naszych normalnych, codziennych zajęciach, w codziennym życiu. W małych, ale i też wielkich sprawach. Ta różnica ma być widoczna w tym, jak traktuję sprzedawcę w sklepie albo kasjerkę w Biedronce. Jak odnoszę się do moich podwładnych, jeżeli jestem szefem, albo do moich przełożonych, jeżeli jestem podwładnym. Jakiego języka używam w czasie rozmów z moimi rówieśnikami. Jakiego języka używam w szkole, aczkolwiek teraz mamy wakacje. Jakiego języka używam w samochodzie, kiedy mam przed sobą ślamazarnego kierowcę i trzeba mi jeszcze stać na trzech światłach w Wiśle. I nie zdążyłem się zmieścić na zielonym, dlatego że ta sierota jechała nie tak, jak jechać powinna. I to wyzwala, aczkolwiek on tego nie słyszy, ale ci, którzy jadą w samochodzie, ja myślę, że niejednokrotnie karosjery samochodów wiele historii mogłyby powiedzieć na nasz temat i wiele słów mogłyby przytoczyć, jakie wypowiadamy. Różnica. Wtedy, kiedy nikt nie widzi, też. To jest bardzo ważne. Może ktoś o mnie powiedzieć, patrząc na takie moje zachowanie czy podejście, że jestem naiwny, że jestem z innej bajki, że nie potrafię przystosować się do życia, nie umiem wykorzystać nadarzającej się okazji w taki sposób, jak robią to inni. Ale normą zachowania dla wierzącego człowieka nie jest to, co robią inni ludzie, nawet jeżeli to jest większość. Większość w pewnych sytuacjach wcale nie świadczy, że to jest pewne gremium, które ma rację. Tu trzeba uważać również. Demokracja to jest pewien system, gdzie stanowi większość. Natomiast jeżeli patrzymy na funkcjonowanie świata, na postrzeganie pewnych wartości w świecie, w którym żyjemy, to, że większość tak uważa, nie znaczy, że mają rację, tym bardziej, jeżeli odchodzą od wartości biblijnych. A większość coraz bardziej odchodzi od wartości biblijnych. I nigdy tak nie było, że w kontekście biblijnym to większość stanowiła, to mniejszość zawsze zachowywała te wartości i treści, i tymi wartościami, treściami się kierowała. Dlatego Pan Jezus mówi, wy jesteście światłością świata. Na was ludzie mają patrzeć. Kiedy w domu palą się światła, jest to widoczne już z daleka. Jeżeli jeszcze idziemy wieczorem i w domu nie ma zasłon, nie ma firanek, no to widzimy wszystko, co jest w środku. To jest wielkie ryzyko też dla tych, którzy mieszkają w takim domu. Ale myślę, że jeżeli przechodzimy gdzieś, to z ciekawością zerkamy, jak wygląda umeblowanie tego mieszkania. Jaką lampę sobie sąsiad kupił, jak wygląda wnętrze tego domu, aż nas korci, żeby zobaczyć przez okno. I tak samo ludzie obserwują nasze życie. Co ten, który nazywa się chrześcijaninem, albo o którym mówią, że jest chrześcijaninem, co on robi? Jak się zachowuje w sytuacjach konfliktowych? Tak jak stara historia, już naprawdę opowiadana wiele razy, kiedy mały chłopiec przypatruje się, jak ksiądz przybija gwóźdź do deski. Stoi i patrzy. No i w pewnym momencie ksiądz się czuje niezręcznie i pyta Jasiu, ale czemu ty tak stoisz i patrzysz, na co czekasz? No czekam na to, co ksiądz powie, jak się młotkiem uderzy w palec. Ludzie patrzą, jak się chrześcijanin zachowa w konkretnych sytuacjach konfliktowych, trudnych. Jak się odnoszę do mojej żony, jak się odnoszę do moich dzieci, jak się odnoszę do moich rodziców, jak się odnoszę do starszych. To jest praktyka. Na English Campie wiele słyszeliście. Myślę, że byliście zainteresowani i zaintrygowani, że 8 szaleńców ze Stanów Zjednoczonych przyjechało poświęcając swój czas i wcale nie dlatego, że chcieli tu spędzić wakacje, bo mają możliwości zupełnie inne. Mogliby być na Bahama, na Haiti, gdziekolwiek, ale przyjechali tutaj. I myślę, że nie chodziło o to, żeby zafascynowali was swoją postawą, tym, że mają wielkie poczucie rytmu, jak patrzyłem na nich, jak się gibają w rytmie muzyki, ale chcieli wam coś przekazać. Coś, co dla nich jest bardzo ważne. A więc mamy być tymi, którzy tak naprawdę, mając pewien wzorzec u innych, zaczynają to stosować w swoim własnym życiu, żeby być wzorem dla innych. Tydzień temu prowadziłem pogrzeb pewnego człowieka, o którego zdrowie modliliśmy się tu w Malince 1,5 roku. Podczas pogrzebu przemawiał prezes lotniska, w którym Antoni był dyrektorem. Pracowali razem przez 25 lat. I prezes powiedział bardzo wiele wzruszających rzeczy o Antonim, ale mnie osobiście poruszyły szczególnie dwie sprawy. Po pierwsze, mówiąc, zupełnie był człowiekiem nie z tej bajki, gdy chodzi o kwestię wiary, aczkolwiek nie moją rzeczą jest osądzać. Ale wypowiedział takie dwie rzeczy, między innymi, które dla mnie, znaczy więcej, dla mnie dwie. Podkreślił, że w jego życiu było widoczne to, co dla niego jest najważniejsze. Powiedział, nie przedstawię tego w odpowiedniej kolejności, natomiast przez 25 lat widziałem, że dla niego najważniejsze jest rodzina, Bóg i lotnisko. I druga rzecz, powiedział, w ciągu tych 25 lat nigdy nie słyszałem, a byliśmy w sytuacjach bardzo ekstremalnych, żeby Antoni zaklął, a zaręczam, że lotnisko aeroklubu to wcale nie Wersal, gdy chodzi o kulturę. Nigdy nie słyszałem. I tak się zastanawiałem. Jeżeli też raz ktoś miałby powiedzieć świadectwo na mój temat, nie świadectwo, które jest zweryfikowane przeze mnie, że pewne rzeczy niekoniecznie powinny być powiedziane. Co powiedziałby o mnie? Gdyby teraz ktoś miał 5 minut i w ciągu tych 5 minut miałby podsumować nasze życie. W oparciu o to, co Pan Jezus mówi, wy jesteście światłem świata, to co by powiedział? Czy też powiedziałby, pracowałem z nim wiele, wiele lat i nigdy go nie widziałem w sytuacji, która wskazywałaby, że stracił kontrolę nad swoim zachowaniem, nad swoimi słowami, że wypowiadał słowa, które nie powinien wypowiedzieć? Ludzie patrzą, obserwują. Jeżeli jesteśmy światłością, to jest widoczne. Prawdziwy chrześcijanin nie może się ukryć. Musi być widoczny. Jest jak lampa ustawiona na świeczniku. Drugą rolą światła jest to, co słyszeliśmy, kiedy Kuba zadawał pytania, a Filip bardzo zręcznie to tłumaczył. Zresztą jestem pod wrażeniem nie tylko tłumaczenia Filipa. Słyszeliśmy, że rolą światła, światłości jest wskazywanie drogi i rozpraszanie ciemności. Wystarczy przeczytać wiadomości w internecie z jednego tylko dnia, by wiedzieć, jak daleko ciemność opanowała nasz świat, w którym żyjemy. Współczesny człowiek żyje w ciemności. Wielu ludzi nazywanych autorytetami mówi, że to jest symptom wolności, że żyjemy w wolności, że to jest kwestia wyzwolenia. Ale Biblia ma jedno określenie, które dla sporej grupy osób brzmi staroświecko. Biblia mówi, że mamy do czynienia z ciemnością. Możesz to nazywać wolnością, że robisz co chcesz, kiedy chcesz, że śpisz z kim chcesz. Ty to możesz nazywać wolnością, ale Biblia nazywa to ciemnością. Większość może to nazywać wolnością, mniejszość to będzie nazywała po imieniu. Pytanie teraz, co my z tym zrobimy? Kochani, kiedy jest ciemno, trudno jest rozróżnić jeden obiekt od drugiego. Tracimy poczucie kierunku, poczucie orientacji i nieraz zaczynamy się bać. Jest to także prawdziwe w sensie moralnym. Dzisiaj w takim świecie żyjemy. Kiedy patrzymy na to wszystko, co się dzieje, że współczesny człowiek zatracił poczucie orientacji moralnej i nie chce wiedzieć, jakie straszne są tego konsekwencje. Kiedy zło nazywamy dobrem, akceptujemy nie tylko grzesznika, Pan Jezus akceptował grzesznika, ale akceptując grzesznika, akceptujemy grzech, no bo takie są czasy. U wejściu do każdego portu stoi latarnia morska, albo przynajmniej była kiedyś bardzo czynna, by wprowadzać w ciemności albo we mgle do portu statki. Nie da się nie docenić też świetlnego systemu naziemnego naprowadzającego po zmroku samoloty na pasy startowe. Bez tego nie można sobie wyobrazić właściwego funkcjonowania lotniska. Kochani, mamy być takimi latarniami, takimi systemami naprowadzającymi, żeby ludzie wiedzieli, gdzie mogą czuć się bezpiecznie. Gdzie jest to właściwe miejsce, gdzie mogą wylądować. Wtedy, kiedy im się wszystko pomieszało w głowach, kiedy kotłowaninę totalną mają w głowie, nie wiedząc, o co w tym życiu chodzi. Dalej, światłość czy światło może być sygnałem ostrzegawczym. Światło często ostrzega. My jako kierowcy mamy to do siebie, aczkolwiek ponoć, że to kosztuje. Kiedy widzimy policję na ulicy, no więc światłami mrugamy następnym. Chyba, że widzimy jakiegoś szaleńca i wtedy myślimy, a jak zapłacisz 500 zł, to może wtedy coś zrozumiesz. Także nie do końca może to tak jest. Ale kiedy widzimy niebezpieczeństwo, światło ostrzega. To samo ma mieć miejsce, jeżeli chodzi o rolę i zadanie człowieka wierzącego. Mam ostrzegać, czyli mam nazywać rzeczy po imieniu. Mam mówić o grożącym niebezpieczeństwie, o konsekwencji trwania w grzechu. Mam to robić z wielką mądrością, ale mam to robić z wielką miłością. To, że mam rację, i to już wiele razy mówiłem, nie znaczy, że nie mam zwracać uwagi na formę, w której tę rację moją komunikuję. I tego możemy uczyć się od Pana Jezusa. Miał rację, ale mówił to w taki sposób, że ludzie chcieli to przyjąć. Oczywiście, powiemy, on był Bogiem. Kochani, może ktoś zapyta, czy warto ostrzegać, skoro to nie przynosi żadnych rezultatów, skoro ludzie tego nie chcą słuchać. Przecież ludzie są dorośli i dobrze wiedzą, co robią. Prorok Ezechiel w 3 rozdziale pisze znane słowa. To jest wiersz 18-21, kiedy czytamy, jeżeli powiem do bezbożnego, na pewno umrzesz, a tego nie ostrzeżesz, nic nie powiesz, aby bezbożnego ostrzec przed jego bezbożną drogą tak, żebyś uratował jego życie. Wtedy ten bezbożny umrze z powodu swojej winy, ale ja uczynię ciebie odpowiedzialnym za jego krew. Lecz jeżeli ty ostrzeżesz bezbożnego, on nie odwróci się od swojej bezbożności i od swojej bezbożnej drogi, wtedy on umrze z powodu swojej winy, a ty uratujesz swoją duszę. A więc mamy ostrzegać. Dalej, światło ma działanie terapeutyczne. Wiele ostatnio pisano o tym, Amerykanie mogą tego nie wiedzieć, że Finlandia, podobnie jak Szwecja, wlicza się w poczet krajów europejskich o najwyższym wskaźniku samobójstw. I zastanawiano się, dlaczego. W wielu rejonach Finlandii i Szwecji zima trwa bardzo długo, od listopada. Światło dzienne pojawia się na około 6 godzin dziennie. I ma to ogromny wpływ na zaburzenie snu i apetytu i powoduje sezonową depresję, która fachowo jest zwana sezonowym zaburzeniem efektywnym. I w jaki sposób w Skandynawii próbuje się, oprócz stosowania leków, zapobiegać tego rodzaju depresji? Stosuje się zabiegi lampami antydepresyjnymi. Leczy się po prostu światłem białym o natężeniu od 2500 do 10 tysięcy luksów. Dla porównania, zwykłe pomieszczenia, w których przebywamy, są oświetlone światłem o natężeniu od 100 do 300 luksów. Leczenie światłem, rozpraszanie mroków, działanie terapeutyczne. Teraz tak, jeżeli mamy być światłością, czy rzeczywiście tam, gdzie jesteśmy, mamy takie oddziaływanie terapeutyczne, leczące na innych ludzi, swoją postawą? Często my nic nie musimy mówić. Tym, jakimi jesteśmy, wyczuwa się, co siedzi w człowieku. I my to czujemy. Czy nasza obecność na kogoś działa jak najlepsze lekarstwo? Czy nasza obecność podnosi drugą osobę? W ostatnim wierszu tego tekstu, w wierszu 15, Pan Jezus mówi tak: niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. I z tego wiersza wypływają praktycznie takie trzy rzeczy. Pierwsza, nasza światłość i jawność, którą mamy emanować, jest konsekwencją zmiany, które w nas dokonuje Pan Jezus. Jeżeli jest w nas światło, światłość, to jest konsekwencja zmiany, którą Jezus uczynił kiedyś i którą czyni przez całe nasze życie. Po drugie, ludzie powinni widzieć nasze dobre uczynki. W tekście Ewangelii Mateusza użyto słowo kalos, to znaczy, że dana rzecz jest dobra, ale również pociągająca, piękna i atrakcyjna. To znaczy, że moje uczynki, nie tylko dobre same w sobie, moje życie powinny pociągać, być tak atrakcyjne, że powinny wyzwalać pragnienie u innych ludzi posiadania tego, co my. Czujecie? Nasze życie ma być tak atrakcyjne, żeby dla tych, którzy są skonfrontowani z nami, żeby oni zostali wypełnieni pragnieniem, chęcią posiadania tego, co my. My nie musimy nic mówić. Wystarczy, że takimi jesteśmy. I po trzecie, nasze oddziaływanie ma wzbudzić w ludziach pragnienie oddawania Bogu chwały. Zauważyliście, kiedy czytamy Ewangelię, że bardzo często po cudach, które Pan Jezus czynił, czytamy w Ewangeliach, że ludzie chcieli oddawać Bogu chwałę. Mówili, nigdy przedtem czegoś takiego nie widzieliśmy i nie słyszeliśmy, i ludzie zaczynali wielbić Boga. Czyli w taki sposób powinniśmy żyć, że kiedy ludzie będą na nas patrzeć, nam się przyglądać, zapytają, o co chodzi, dlaczego w tobie jest coś innego, potem wzbudzamy pragnienie w ludziach, żeby żyli takim samym życiem, szczególnie kiedy im w życiu się nie układa i nie umieją sobie go poukładać, i również, żeby w ludziach wzbudzać pragnienie oddawania Bogu chwały. Pan Jezus ostrzegał, nie stawia się światła pod korcem, czyli pod przykryciem. Bo właśnie po naszym zachowaniu, jak już mówiłem, po naszym postępowaniu, ludzie mają rozpoznać, do kogo należymy. 21 lat temu, kiedy była olimpiada w Nagano, wydarzyła się pewna historia. Ci z was, którzy interesują się sportem, wiecie, że przed każdą olimpiadą zapala się znicz olimpijski. I ogień do rozpalenia tego znicza pochodzi z góry Olimp w Grecji. Grecja to jest ojczyzna pierwszej olimpiady. I rozpalony tam ogień potem zawodnicy w sztafetach niosą. Jest pochodnia, płomień, przekazują pochodnie. I tak było przed zimową olimpiadą w Nagano w 1998 roku. Zawodnicy ruszyli już kilka miesięcy wcześniej i biegli z płonącą pochodnią aż do Japonii. I wszystko przebiegało bez zakłóceń do momentu, kiedy kilka dni przed uroczystym rozpoczęciem igrzysk dotarli do granic kraju. I tu nastała taka burza śnieżna, że pochodnia trzykrotnie zgasła. I co wtedy mogli zrobić? Wrócić do Grecji? Nie było możliwości. Odpalić od zapalniczki? Nie byłoby to uczciwe. Problem. W jaki sposób został rozwiązany? Za sztafetą jechał specjalny samochód z zapasowym ogniem. I zawodnicy od tego ognia, który w Olimpie został zapalony, od tego ognia mogli odpalić. Trzeba coś więcej tłumaczyć? W naszym życiu jest podobnie. Bardzo często codzienne troski, burze powodują, że to światło gaśnie. ale mamy źródło. Nie powiem, że tym źródłem jest zapasowy ogień, ale tym źródłem jest ta największa światłość. Źródłem, do którego zawsze możemy przychodzić. Źródłem, z którym musimy mieć codzienny kontakt. Jeżeli nie będziemy podłączeni do tego źródła i własną mocą będziemy chcieli świecić przykładem, to wszystko zostanie wcześniej czy później rozczytane. Jakie są motywy i gdzie tkwi? Czy to w nas samych? Czy zwracamy uwagę na siebie? Czy też tym źródłem jest Pan Jezus? Kochani, a może w naszym życiu jest tak, jak w pewnej historii też ją tu kiedyś opowiedziałem, bo ona stała się w Malince, ale wiele lat temu ta 4-letnia wnuczka, która jest bohaterką tej historii, dzisiaj już jest dorosłą panną. Kiedy 4-letnia wnuczka była niegrzeczna, babcia upomniała ją słowami piosenki, jaką dzieci śpiewają na szkółce. Pan Bóg się patrzy w serduszka dzieci, widzi, jak w lustrze czy tam się świeci. I na to wnuczka odpowiedziała, nie świeci się, bo trzeba oszczędzać. Czy nam się nieraz przypadkiem nie wydaje, że trzeba oszczędzać? Wiecie, stopień zasilania 17-18 to my pamiętamy z lat 70-80. Dzisiaj nie ma czegoś takiego. Stopień zasilania 18 i człowiek tylko drżał, kiedy mu prąd wyłączą. Tego rodzaju oszczędność. Ludzie potrzebują wzorców. Kochani, zwróćmy uwagę na wiele przykładów, do czego możemy być podobni. Do lampy antydepresyjnej, do lampki. Oczywiście są jeszcze solary, inne systemy. Wszystko to jest źródłem światła. I chcielibyśmy wybrać przykład, który wam najlepiej pasuje, który najlepiej zapamiętacie. Bo najważniejsze jest to, żeby ludzie zobaczyli w nas światło Jezusa. To jest zadanie na dzisiaj, na jutro, na najbliższy tydzień, żeby ludzie zobaczyli w nas światło. Ania z Maćkiem przygotowali taką jedną rzecz. Ja jestem też zawsze pod wrażeniem, jak są te nasze nabożeństwa, coś przywozicie. To jest taka karteczka z wersetem. Niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. To jest zadanie domowe, nauczyć się tego wersetu. Przyszłą niedzielę odpytowuję przy wyjściu z kościoła, ale mam nadzieję, że ktoś przyjdzie do kościoła. I tu jest taka mała świeczka. Jedna taka świeczka dla małżeństwa. Dobrze? Jeżeli jesteście tutaj bez żony, tego jest blisko 190, jeżeli zabraknie. Bardzo proszę, żebyście przy wyjściu, kiedy Ania będzie stała, wzięli to. Ale żebyśmy to sobie te słowa wzięli do serca. Tak, niechaj świeci wasza światłość. Tak, niechaj świeci moja światłość. Pomiędzy ludźmi, dzisiaj, jutro, żeby widzieli wasze dobre uczynki. Nie, że chcę im zaimponować, ale widząc wasze dobre uczynki, czyli przemienione życie, oddawali chwałę. Uwielbiali, chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Niech was Bóg błogosławi. Amen. Będziemy się modlić. Dziękujemy Ci, Panie, że jesteś bardzo praktyczny. I dziękujemy Ci, że jest czas, kiedy inwestujesz w nas, kiedy możemy spędzać czas z Tobą, kiedy, Panie, możemy chłonąć wiedzę, ale też mądrość, którą mamy w Tobie. Ale też dziękujemy za to, że mówisz, że jest czas, żebyśmy nie zatrzymywali tego, co wiemy, co przeżywamy dla siebie, ale byli dla innych. Panie, wyznajemy, że nie zawsze nasze słowa są świadectwem, że nie zawsze nasze zachowanie jest świadectwem, ale chcemy Cię prosić. Ty wiesz, że jeżeli szczerze do tego podejdziemy, to zrobisz wszystko, żeby nam się udało. Ale chcemy Cię prosić, żebyś sprawiał, żeby każdy z nas, choćby nawet w tym tygodniu, byśmy starali się być takim Twoim światłem, abyśmy rozświetlali drogę, abyśmy wskazywali właściwy kierunek, abyśmy mieli, Panie, takie działanie leczące, terapeutyczne. Abyśmy pozbawiali ludzi obawy, strachu. ale przede wszystkim byśmy byli odbiciem Twojego światła i Twojej chwały. Dziękujemy, że do nas mówiłeś. Dziękujemy Ci, Panie, że wypowiadasz się z wielką cierpliwością, miłością. Polecamy w Twoje ręce nasze rozejście, nasze rozjazdy. Jeszcze raz dziękujemy Ci za cały English Camp, za całą grupę ze Stanów Zjednoczonych. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że położyłeś im tę służbę na serce, że posługiwałeś się nimi i tak, Panie, proszę, abyś błogosławił ich kolejne dnie, kolejne zaangażowania i tutaj w kraju, abyś błogosławił ich drogę powrotną do Stanów, do ich zborów. Jesteśmy Ci wdzięczni za zbory, które dla nich są wzorcem i zachętą do służby. W Twoje ręce polecamy tych wszystkich młodych ludzi, którzy na English Campie znaleźli relację osobistą z Tobą, abyś nie pozwolił, Panie, żeby ostygli, ale żeby mogli wzrastać i się rozwijać. Nasze domy, nasze rodziny. Też, Panie, chcemy modlić się o chorych. I Ty wiesz najlepiej, kto czego potrzebuje, ale, Panie, dziękując za odpowiedzi na nasze modlitwy, chcemy w takiej pokorze, w poczuciu bezsilności, ale też zaufaniu przynosić przed Twój tron i Patrycję z Londynu, Leszka z Wisły, Anię z Wisły, Grzesia, Pana Bogusława, pastora Darka Zielonej Góry, Emilię w szpitalu i Pana Rutka w szpitalu. Tych wszystkich, którzy są chorzy, bezimienni w szpitalach, w domach. Tych, którzy są w żałobie. Prosimy, Panie, o to, czego oni najbardziej potrzebują, ale przede wszystkim o Twoją obecność i o Twój pokój. Błogosławimy Cię za wszystko, oddajemy Tobie chwałę, a chcemy to czynić w imieniu Pana Jezusa, w mocy Świętego Ducha. Amen.